duyên học trò. Ô kìa cô bé soi gương, lần đầu cô bé soi gương. Ô kìa cô bé soi gương.
Tu Paryż RF i dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Liger, studio Grażyna Chmurska i technik Józef Szeno. Serdecznie witamy w czwartek 11 września. Wizyta Ławrowa w Warszawie, Rosja odgraża się Ukrainie, papież w piątek we Francji, rocznica 11 września. Oto ważniejsze tytuły naszego dziennika. Poza wiadomościami i przeglądem prasy, dziś z udziałem Anny Bernhardt, Krzysztofa Rutkowskiego i Marka Brzezińskiego, znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji serwis europejski Euranetu, relacje Marka Pędziwola z Forum Ekonomicznego w Krynicy, felieton Piotra Błońskiego poświęcony sztukom pięknym, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej oraz program Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata, a na wstępie pełne wydanie dziennika RFI. Rosja chce gwarancji od Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników, że tarcza antyrakietowa, która ma być rozmieszczona w Polsce i Czechach, nie będzie dla niej żadnym zagrożeniem, oświadczył w Warszawie Siergiej Ławrow. Szef rosyjskiej dyplomacji powtórzył po spotkaniu z Radosławem Sikorskim, iż Moskwa nie zmieniła swego stanowiska w sprawie tarczy i nadal uważa, że jej celem będą rosyjskie arsenały strategiczne. Nie dostrzegamy żadnych zagrożeń ze strony Polski, mówił Ławrow, ale nie możemy ignorować faktu, że te elementy tarczy są integralną częścią strategicznego systemu USA. Minister Sikorski starał się uspokoić gościa, mówiąc, iż obaj kandydaci na prezydenta USA, John McCain i Barack Obama, zapewnili go osobiście, iż uzależniają budowę tarczy w Europie od tego, iż nie będzie ona wymierzona w Rosję. Obama wręcz otwarcie miał postawić taki warunek. Sikorski zapewnił też Ławrowa, że Polska, cytuję za papem, będzie budować zaufanie, będzie procedowała w sposób przewidywalny i transparentny. Koniec cytatu. Jednocześnie szef polskiego MSZ połajał nieco Rosję, stwierdzając, iż jej generałowie powinni bardziej ważyć słowa, aby niepotrzebnie nie straszyć Europy. Podczas gdy Rosjanie, nie spiesząc się, zwijają swoje posterunki w Gruzji między Poti a Senaki, Moskwa oskarża Ukrainę o prowadzenie nieprzyjaznej polityki, a Stany Zjednoczone o wspieranie skorumpowanych reżimów i chęć okrążenia Rosji. Edward Kokoity ze swej strony chce przyłączyć Osetię Południową do Rosji, ale szybko zmienia zdanie. W parę godzin po tym, jak agencje prasowe zacytowały jego wypowiedź z Soczi, iż separatystyczna republika pragnie stać się częścią Federacji Rosyjskiej, południowo-osetyjski lider pospieszył ze sprostowaniem. Zostałem źle zrozumiany, stwierdził Kokoity. Nie zamierzamy wyrzec się naszej niepodległości uzyskanej za cenę ogromnych poświęceń. Sergiej Ławrow potwierdził w Warszawie, że Osetia Południowa nie życzy sobie nigdzie wchodzić, w szczególności przyłączać się do Rosji. Abchazja ze swej strony zaprasza Rosjan do założenia baz wojskowych na jej terytorium, również w jej portach nad Morzem Czarnym. Jej przywódca Siergiej Bagapsz zapowiedział podpisanie w Moskwą stosownego porozumienia, donosi Reuters z Soczi. Podczas gdy Ławrow jest w Warszawie, jego resort zaatakował ostro Ukrainę. Komunikat MSZ-u oskarża Kijów o prowadzenie nieprzyjaznej polityki wobec Moskwy i destabilizację całego regionu oraz o prześladowanie ludności rosyjskojęzycznej na Ukrainie. Stwierdza również, że władze ukraińskie mają krew na sumieniu, gdyż dozbrajały armię gruzińską. Moskwa ma też wielce za złe prezydentowi Juszczence, iż wprowadził w sierpniu restrykcje wobec rosyjskiej floty czarnomorskiej. Juszczenko nakazał, aby kapitanowie okrętów występowali o specjalne zgody na wpłynięcie na ukraińskie wody 72 godziny wcześniej. Flota czarnomorska stacjonuje w ukraińskiej bazie w Sewastopolu, dzierżawionej od Ukrainy, a termin dzierżawy wygasa w 2017 roku. Prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew oświadczył, że modernizacja uzbrojenia armii jest wielkim priorytetem z uwagi na nieustającą militaryzację Gruzji. Nawiązując do rocznicy zamachów z 11 września, Miedwiediew powiedział także, iż zamiast utrzymywać stosunki ze skorumpowanymi reżimami, to aluzja do Gruzji, Waszyngton zrobiłby lepiej współpracując z Moskwą w walce z terroryzmem. W tej bowiem materii, rzekł Miedwiediew, Rosja jest gotowa w pełni współpracować współpracować z USA. W Brukseli zapowiedziano, iż pierwsza narada łącznej komisji NATO-Gruzja, powołanej po wybuchu konfliktu z Rosją, odbędzie się w poniedziałek w Tbilisi i w związku z tym wydarzeniem udadzą się do Gruzji ambasadorowie 26 państw członkowskich oraz sekretarz generalny sojuszu Yabde Hopsefa.
Rozpoczynająca się w piątek czterodniowa pielgrzymka Benedykta XVI jest pierwszą wizytą papieża we Francji od czasu objęcia przez niego ponad 3 lata temu stolicy apostolskiej. Program wizyty jest bardzo intensywny. Ojciec Święty wygłosi 11 homilii i przesłań. 2 dni spędzi w stolicy, gdzie przywita go prezydent Sarkozy z małżonką. Potem spotkania z przedstawicielami francuskiego episkopatu i reprezentantami innych religii. W piątek papież spotka się w kolegium Bernardynów z przedstawicielami świata kultury. Wieczorem odprawi nieszpory w katedrze Notre Dame, a potem zwróci się do młodzieży, która ma licznie przybyć na plac przed katedrą, noszący teraz nazwę Jana Pawła II. W sobotę rano odprawiona zostanie msza na placu Inwalidów, gdzie ołtarz i tron papieski przygotowała młodzież znajdująca się w trudnych warunkach. A w niedzielę i poniedziałek papież odprawiać będzie mszę już w Lourdes. Apostolska pielgrzymka otoczona jest nadzwyczajnymi środkami bezpieczeństwa. Ponad 9 tysięcy policjantów i żandarmów zmobilizowano, by czuwali codziennie nad porządkiem. W czasie wizyty papieskiej w uroczystościach ma wziąć udział, jak się szacuje, ponad 200 tysięcy wiernych. Francja żyje już papieską pielgrzymką, debatuje o stanie kościoła, a także o świeckości francuskiego państwa, o świeckości pozytywnej promowanej ostatnio przez prezydenta Sarkozy'ego, która wywołała sporo kontrowersji. Na zakończenie środowej audiencji generalnej w Watykanie Benedykt XVI skierował specjalne przesłanie do Francuzów. Przybędę do was, powiedział Ojciec Święty, jako posłaniec pokoju i braterstwa. Wasz kraj nie jest mi nieznany. Wielokrotnie i z wielką radością mogłem go odwiedzić i poznać jego wspaniałomyślną tradycję gościnności i tolerancji, a także solidarność jego chrześcijańskiej wiary, wysoką kulturę humanistyczną i duchową. Tym razem okazją mojej wizyty są obchody 150. rocznicy objawień Maryi Dziewicy w Lourdes, powiedział papież w Watykanie. Czego spodziewa się po wizycie Benedykta XVI francuski kościół, wyjaśnił sekretarz generalny Episkopatu Francji, ksiądz Antoine Roard, powiedział w wywiadzie dla Radia Watykańskiego. Kościół francuski oczekuje, że papież pomoże mu być bardziej obecny w społeczeństwie i umocni w nim postawę misyjną. Dziś chrześcijaństwo nie jest już punktem odniesienia dla wszystkich Francuzów, choć wielu nadal uważa się za chrześcijan. Trzeba zatem pokazać, że wiara chrześcijańska jest pozytywną propozycją i może pomóc ludziom znaleźć sens życia, znaleźć drogę do szczęścia, że nie czyni z nas zalęknionej grupy, która pozostaje przywiązana do tych czasów, kiedy Kościół był potęgą. Tu nie chodzi o bycie potęgą, lecz o to, by głębiej żyć przesłaniem Ewangelii i dawać o niej świadectwo w naszym społeczeństwie, powiedział sekretarz Episkopatu Francuskiego. Z kolei francuskie stowarzyszenie walczące z torturowaniem zwierząt zwróciło się z apelem do Ojca Świętego, aby nie nosił już szat z gronostajowym kołnierzem. Jak na razie Watykan nie odpowiedział.
Tu Paryż, Radio José Internacional, a oto reszta informacji ze świata. Obchody 7. rocznicy zamachów z 11 września 2001 roku w Nowym Jorku przebiegają podobnie jak w latach ubiegłych. Uroczystość rozpoczęło bicie dzwonów i hymn Stanów Zjednoczonych odśpiewany przez chór. Następnie zgromadzeni uczcili minutą ciszy pamięć poległych. Odczytano nazwiska wszystkich, którzy zginęli w wieżach World Trade Center. Rodziny zabitych w zamachach z zadowoleniem przyjęły deklarację Baracka Obamy i Johna McCaina o wspólnym udziale w uroczystości na Ground Zero. Sztaby obu kandydatów podjęły też decyzję o wstrzymaniu na jeden dzień wszystkich negatywnych reklam wyborczych. W Waszyngtonie głównym punktem rocznicowych uroczystości jest otwarcie Parku Pamięci, poświęconego ofiarom ataku na Pentagon. Wśród drzew klonowych ustawiano tam 184 metalowe rzeźby, przypominające ławki z wygrawerowanymi nazwiskami osób, które zginęły w budynku i na pokładzie samolotu American Airlines. W obchodach waszyngtońskich oprócz prezydenta Busha wziął udział sekretarz obrony Robert Gates oraz rodziny zabitych. Sondaże wskazują, iż Amerykanie coraz mniej się lękają ataków terrorystycznych. Według ankiety Gallupa tylko 12% spośród nich uważa, iż walka z terroryzmem winna być priorytetem dla przyszłego prezydenta USA. W Rennes w Brytanii policja aresztowała 5 młodych mężczyzn podejrzanych o planowanie zamachu terrorystycznego we Francji. Według Reutersa zatrzymani są obywatelami francuskimi pochodzącymi z Magrebu i związani są z ruchem islamistów. Przed sądem w Paryżu prokurator zażądał 12 lat więzienia dla Francuza Didiera Bourguet, byłego pracownika ONZ, oskarżonego o zgwałcenie około 20 nieletnich dziewcząt w Republice Środkowoafrykańskiej, dokąd wysłano go z misją. Korea Południowa przygotowuje się na każdą ewentualność w związku z ryzykiem zmiany warty w Fenianie. Powiedzieć to miał na poufnej naradzie w Seulu minister obrony Lee Sang-hee. Wedle posiadanych przez niej informacji, ukochany lider Kim Jong-il miał operację mózgu po wylewie, ale ponoć przychodzi do siebie, aczkolwiek może być częściowo sparaliżowany. Prezydent Boliwii Evo Morales popełnił ciężki błąd, który poważnie może zaszkodzić stosunkom z USA, wydalając z kraju amerykańskiego ambasadora, stwierdza Departament Stanu w Waszyngtonie. W różnych regionach Boliwii trwają zamieszki i manifestacje prawicowej opozycji, domagającej się autonomii dla tych prowincji i protestującej przeciw projektowi nowej konstytucji, którą uznaje za etatystyczną i faworyzującą ludność indiańską, z której Morales się wywodzi. Lewicowy prezydent, sojusznik Hugo Chaveza, zażądał w środę wydalenia ambasadora USA, Filipa Goldberga, którego oskarżył o podsycanie frondy i dążenie do podziału Boliwii. Był to dziennik RFI, a na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Krzysztof Rutkowski i Marek Brzeziński.
Zgoda i niezgoda, to było do przewidzenia. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow twierdzi, że zgoda porozumienia w sprawie wycofania wojsk rosyjskich z Gruzji oraz w sprawie rozmieszczenia międzynarodowych obserwatorów w tym kraju jest przez Moskwę skrupulatnie przestrzegana, a Unia Europejska, to znaczy prezydent Sarkozy, który do Moskwy jeździ niestrudzenie, oraz Javier Solana twierdzą, że Moskwa podpisanej zgody nie przestrzega. O tym wszystkim informuje Le Figaro w korespondencji z Moskwy. Z Le Figaro dowiadujemy się ponadto, że Nicolas Sarkozy wierzy w duchy. Dowiadujemy się zresztą o tej motywacji działań prezydenta Francji nie po raz pierwszy, lecz po raz drugi. Kiedy Sarkozy przywiózł 6-punktowy dokument o zawieszeniu broni pomiędzy Rosją i Gruzją, oświadczył, że co prawda w dokumencie nie ma ani słowa o integralności gruzińskiego terytorium, ale duch tekstu taką integralność gwarantuje. Sarkozy ujawnił wtedy po raz pierwszy, że wierzy w duchy. Co z tej wiary wynikło, wiemy doskonale. Rosjanie dowiedli, że wiara prezydenta Francji żadnych gór nie przenosi, a nawet wręcz przeciwnie. Rosjanie dokonali rozbioru Gruzji i uznali niepodległość dwóch prowincji. Drugi raz prezydent Sarkozy uwierzył w duchy podczas podpisywania porozumienia o rozmieszczeniu w Gruzji obserwatorów międzynarodowych. Oświadczył on mianowicie, że, jak twierdzi korespondent Le Figaro, co prawda w układzie nie ma wzmianki o tym, że obserwatorzy Unii Europejskiej zostaną rozlokowani na terenie Osetii Południowej i Abchazji, ale że ich obecność zakłada duch tekstu. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow, który jest naprawdę wybornym dyplomatą, musiał rżeć wewnętrznie ze śmiechu, ale ponieważ dyplomatą zaprawdę jest wybornym, zewnętrznych objawów wewnętrznego rżenia po sobie nie pokazał. Minister oświadczył z miną Sfinksa, że o żadnych obserwatorach na terenie Osetii Południowej i Abchazji nie ma mowy i oskarżył ponadto Sarkozy'ego o coś w rodzaju zdrady wobec Moskwy, ponieważ francuski prezydent, który nadzwyczajnie lubi się przemieszczać, pojechał przecież po raz kolejny do Tbilisi i pokazał podpisany papier prezydentowi Saakaszwilemu, a nie powinien, bo przecież prezydent Gruzji nie ma niczego do gadania w sprawach tego, co dzieje się na terenie kraju, którego jest prezydentem. Z korespondencji zamieszczonej w Le Figaro wynika ponadto, że Amerykanie mają już po dziurki w nosie rosyjskiego zwodzenia, ale Rosjanie amerykańskie dziurki w nosie i tak mają gdzieś. W środę, przypomina paryski dziennik, Stany Zjednoczone oskarżyły Rosję o oczywiste pogwałcenie porozumienia dotyczącego wycofania z terytorium Gruzji rosyjskich oddziałów wojskowych oraz o otwarcie ognia w kierunku gruzińskiego posterunku policji i zabicie gruzińskiego policjanta. W Liberation znajdujemy z kolei korespondencję Laurent Miu dotyczącą sprytu Łukaszenki. Korespondencja brzmi zabawnie, ale jednocześnie i strasznie, bo spryciarz Łukaszenko, czyli ostatni dyktator Europy, jak twierdzą Amerykanie, jednocześnie bawi i przeraża. Otóż Łukaszenko wygłosił elogię na cześć Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, co wydaje się rzeczą tak niewiarygodną, że musiałem przecierać zbrudzonymi farbą drukarską dłońmi oczy, które poczęły mnie natychmiast szczypać. Łukaszenko sprytny jest, oj sprytny, zachwalał on Stany Zjednoczone, za wierność, czytamy w Liberation, za wierność swym sojusznikom, to znaczy Gruzji. Waszyngton, wierny aliant Tbilisi, aż miło patrzeć. Alianci jako przyjaciele muszą się wspierać i pomagać sobie w biedzie. Amerykanie otworzyli więc portfel i dali Gruzinom $1 miliard. Skoro tak, to może by i dali Łukaszence, który za taką cenę okaże się nie ostatnim tyranem Europy, ale pierwszym demokratą i europejskich kresów przywódcą, na przykład wypuścił z więzienia 3 opozycjonistów, a za takie gesty należy płacić. Poza tym zbliżają się na Białorusi wybory parlamentarne. Jeśli Łukaszenko mniej będzie oszukiwał niż zwykle, to też garść dolarów za to mu się należy, no nie? A jak Waszyngton nie chce zapłacić, to niech Moskwa płaci. Wszak Mińsk jest najwierniejszym, najsolidniejszym i najbardziej oddanym sojusznikiem Kremla. Niech Putin rozwiąże sakiewkę, to Łukaszenko uzna niepodległość Abchazji i Osetii Południowej i wyśle do tych jakże niepodległych krain białoruskich ambasadorów. Moskwa nie chce przecież stracić prawdziwych przyjaciół, więc niech za przyjaźń płaci.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Papież w świeckiej krainie, taki tytuł daje artykułowi redakcyjnemu na powitanie papieża Benedykta XVI, nie kryjący swoich mocno lewicowych poglądów dziennik Le Monde. Benedykt XVI przybędzie w piątek. Czerwony dywan i przyjęcie zorganizowane z wielkim rozmachem są według francuskiego dziennika jak najbardziej uzasadnione. W taki sposób trzej poprzednicy Nicolasa Sarkoziego na fotelu prezydenta Francji, Giscard d'Estaing, Chirac i Mitterrand podejmowali Jana Pawła II. Papież, który jest głową państwa watykańskiego, jest w jednej osobie także przywódcą religijnym, religii, której liczba wyznawców we Francji maleje, ale która jest w dalszym ciągu pierwszym wyznaniem w kraju. Pielgrzymka papieża będzie okazją do wymiany uwag między prezydentem Sarkozym a Benedyktem XVI na temat miejsca religii w społeczeństwie. Zapewne Sarkozy będzie ponownie bronił swojej koncepcji świeckości pozytywnej, która jego zdaniem nie odcina Francuzów od ich chrześcijańskich korzeni. Prezydent życzy sobie, aby religia wzbogaciła dyskusję na temat moralności inspirowanej wiarą. Sarkozy przypominał w grudniu ubiegłego roku w Rzymie, że w przekazywaniu wartości i w nauczaniu rozdzielania dobra od zła nigdy nauczyciel świecki nie będzie mógł zastąpić księdza czy pastora. Tymi słowami, zdaniem ludzi broniących laickiego charakteru Piątej Republiki, jej prezydent przekroczył granicę broniącą prawa z 1905 roku o rozdziale państwa od kościoła. Według tych opinii gloryfikacja religii przez Nicolasa Sarkoziego stawia go na pozycjach bliższych konkordatowi z czasów Napoleona. Tym samym wciąż, zdaniem cytowanych przez Le Monde obrońców laickiej Francji, Sarkozy w przeciwieństwie do swoich poprzedników miesza swoje osobiste przekonania wyrażone życzeniami, aby wielu było wierzących kobiet i mężczyzn z interesem Republiki, zapominając, że jego rolą jest obrona świeckiego charakteru państwa, które szanuje wszystkich wierzących, ale żadnej religii nie stawia w uprzywilejowanej pozycji. Taka koncepcja świeckości pozytywnej musi przypadać do gustu Benedyktowi XVI, który pragnie, aby Kościół katolicki zajmował coraz bardziej znaczącą rolę w życiu społecznym. Czytamy na łamach Le Monde, który jednak jest zdania, że wprawdzie religia ma swoje miejsce w społeczeństwie, ale republika powinna pozostać wyznaniowo neutralna.
Słuchali Państwo przeglądu prasy francuskiej, tu Paryż RFI. Krynickie Forum Ekonomiczne kończy w tym roku 18 lat i wchodzi tym samym wiek dorosły. Do Krynicy, w której przed rokiem trudno było spotkać choćby jednego urzędującego ministra, powrócili politycy koalicji rządowej. Nie należy jednak zapominać, że to już inna koalicja. 18 Forum Ekonomiczne otworzył w tym roku premier Donald Tusk, którego Instytut Wschodni wyróżnił jako człowieka roku. Szef rządu nie został dłużny, postanawiając właśnie na Krynickim Forum oznajmić, że Polska wejdzie do strefy euro już w roku 2011. Przed mikrofonem nasz korespondent Marek Pędziwol.
Wiadomość rzeczywiście wszystkich zaskoczyła. Przedsiębiorcy odpowiedzieli na słowa premiera burzliwymi oklaskami. Kto jak kto, ale oni wiedzą najlepiej, jakie problemy przynosi pieniądz, który niespodziewanie rośnie w siłę albo uporczywie traci na wartości. W pierwszym wypadku tracą eksporterzy, uzależnieni od krajowych dostawców i pracowników, w drugim zaś importerzy. W rozmowie z dziennikarzami na krynickim dyptaku Donald Tusk mówił, co skłoniło jego gabinet do tak niespodziewanego kroku.
Dla nas najważniejszą i taką bardzo poważną zachętą było zdjęcie procedury nadmiernego deficytu. Tegoroczny budżet, przynajmniej projekt, jaki przyjął polski rząd, podniesie jeszcze wiarygodność państwa polskiego, jeśli chodzi o tą perspektywę przyjęcia do strefy euro. Ale oczywiście zawsze jest ambaras, żeby dwoje chciało na raz. Tu nawet troje, bo jeszcze będziemy musieli uzyskać akceptację Polaków. Ale ja wierzę w to, że w przyszłości taką akceptację uzyskamy. I nie mówię tu o referendum, tylko mówię o tym, że to musi być dla ludzi. Znaczy, to nie ma być zachcianka rządu, tylko to musi też dobrze służyć ludziom. Ja mam nadzieję, że te procedury wymagane przez strefę euro, a więc te co najmniej 2 lata stabilności wymaganej przez przepisy, że Polska będzie w stanie to spełnić. Że ten 2011 jest trudnym terminem, ale realnym.
Na moje pytanie, jak wysoko ocenia szansę, że to rzeczywiście się uda, premier nie zdecydował się swojej prognozy wyrazić w procentach. Gdyby tak jednak zrobił, wówczas ten wskaźnik byłby prawdopodobnie dość wysoki.
Te szanse są naprawdę, naprawdę poważne. Oczywiście co roku będziemy sami siebie sprawdzać, ale kiedy patrzę na to, co udało się zrobić z zeszłorocznym budżetem, jak wygląda tegoroczny budżet, propozycja i także pewne parametry dotyczące prognoz inflacyjnych, prognozy wzrostu i naszej determinacji, żeby przede wszystkim ograniczać deficyt i zmniejszać dług publiczny. A tutaj mamy, ostrożnie powiem, bo to nie ma jeszcze oficjalnie komunikatów, ale mamy sygnały, że także dług publiczny będzie malał, co jest bardzo ważne.
A co jest największym zagrożeniem? Spytałem jeszcze. Tym razem Donald Tusk nie wahał się ani ułamka sekundy.
My sami. Zawsze my sami. To znaczy niekonsekwencja polityków albo przesadna kłótnia czy spór w Polsce może temu przeszkodzić. Ale wydaje mi się, że jesteśmy w tej chwili na prostej drodze. Inaczej nie pozwoliłbym sobie na taki komunikat.
Chwilę później na krynickim deptaku rozmawiałem z wicepremierem i ministrem gospodarki Waldemarem Pawlakiem.
Nie mogę dzisiaj zacząć od innego pytania niż o euro, jako że premier Tusk oświadczył, że Polska chce wejść w roku 2011 do strefy euro. Czy to jest rzeczywiście realny termin?
Myślę, że można z większym optymizmem powiedzieć, że jeżeli chodzi o gospodarkę, to weszliśmy do tej strefy euro w tym roku, ponieważ wprowadziliśmy rozwiązania polegające na możliwości rozliczania transakcji gospodarczych bezpośrednio w walutach wymienialnych bez obowiązku przewalutowania na naszą krajową walutę, na złoty. I to jest zmiana, która może nie jest taka zauważalna, ale znakomicie ułatwi życie przedsiębiorcom i już ta ustawa weszła w życie. Prezydent tą ustawę podpisał, więc w sensie praktyki gospodarczej jesteśmy już i w euro, i w strefie dolarowej, możemy rozliczać się w każdej walucie bez żadnego problemu.
To ciągle jeszcze nie chroni przed ryzykiem kursowym?
Oczywiście, że chroni, w tym sensie, że jeżeli ktoś prowadzi rozliczenia wyłącznie w euro, to może całą swoją działalność gospodarczą prowadzić bezpośrednio w euro i nie musi przeliczać tego i przewalutowywać swoich zasobów gotówki na złote. A jeśli chodzi o ryzyko kursowe, no to w strefie euro też to ryzyko obowiązuje, bo jeżeli spojrzymy na prosty przykład, że 5 lat temu było za 1 euro 87 centów amerykańskich, to za samochód, powiedzmy 10 tysięcy euro, trzeba było zapłacić 8700 dolarów. Natomiast obecnie za samochód o takiej wartości 10 tysięcy euro trzeba zapłacić 15 tysięcy dolarów, czyli nic się nie zmieniło w sensie technicznym, natomiast produkt zdrożał praktycznie o 50%. To pokazuje, jakie ma dzisiaj znaczenie polityka monetarna i polityka kursowa na relacje konkurencyjności. Chińczycy wygrywają nie tylko dlatego, że są jakoś wyjątkowo na świecie pracowici, ale przede wszystkim dlatego, że trzymają bardzo nisko kurs juana i dzięki temu ich produkcja jest relatywnie bardzo tania.
Oczywiście przejście na euro nie uwolni od problemu ryzyka kursowego tych przedsiębiorców, którzy rozliczają się ze swoimi partnerami w dolarach czy jakiejkolwiek innej walucie. Ale na pewno zdejmie ten ciężar z ramion tych, którzy posługują się euro, a ich jest zdecydowana większość. Wraz z wejściem Polski do strefy będą bowiem płacić europejskim pieniądzem także swym pracownikom i krajowym dostawcom. Z 18 Forum Ekonomicznego w Krynicy dla polskiej sekcji RFI mówił Marek Pędziwol.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Euronet RFI z Paryża. Anna Bernhardt.
W Paryżu w czwartek rozpoczęło się 2-dniowe seminarium europejskie na temat bezpieczeństwa na drogach. Obradę rozpoczęła francuska minister spraw wewnętrznych Alliot-Marie w towarzystwie sekretarza stanu odpowiedzialnego za transport. W 2001 roku Unia Europejska postawiła sobie za zadanie zmniejszenie o połowy liczby zabitych na drogach. Wyznaczono okres 10-letni i na 3 lata przed tą datą widać już, że trudno będzie osiągnąć zamierzone cele. W 2001 roku 54 tysiące osób zginęło na drogach w Europie. W ubiegłym roku liczba ofiar wypadków drogowych wyniosła 40 tysięcy. Niezależnie od kraju i kultury, przyczyny śmiertelnych wypadków samochodowych są podobne. Prędkość, alkohol i narkotyki, niezapięte pasy, ryzykowna jazda młodych kierowców i niebezpieczna seniorów. To najczęściej stwierdzane przyczyny kolizji. Seminarium unijne ma więc za cel wymianę doświadczeń i koordynację europejskich przepisów i polityki pod hasłem bezpieczeństwo na drogach. Ważna jest wymiana nie tylko doświadczeń, ale też i informacji. Komisja Europejska przygotowuje nowe przepisy w tej dziedzinie. Z jej inicjatywy powstał też projekt przyjęty przez Komisję Transportu Parlamentu Europejskiego o egzekwowaniu mandatów wydanych poza granicami macierzystego kraju. Według przeprowadzonych badań kierowcy zamiejscowi odpowiedzialni są za nieproporcjonalnie wysoką liczbę wypadków drogowych, których przyczyna w większości leży w nadmiernej prędkości. Komisja Transportu uważa, iż obecne przepisy dyskryminują mieszkańców, którzy płacą kary, jakie omijają przeważnie zagranicznych kierowców. Sprawozdawczyni komisji, hiszpańska socjalistka Ines Ayala Sander, powiedziała w Brukseli, że niniejsza dyrektywa zapewnia władzom państw członkowskich instrument, który mógłby w końcu ukrócić bezkarność cudzoziemców z innych krajów Unii Europejskiej. Mówimy nie podziałowi na obywateli pierwszej i drugiej ligi. Posłowie poparli propozycje wprowadzające ułatwienia przy dokonywaniu płatności transgranicznych, w tym przypadku chodzi o mandaty drogowe, przy jednoczesnej ochronie prywatności. Komisja Transportu chce także skuteczniejszej wymiany informacji pomiędzy członkami Unii Europejskiej za pośrednictwem sieci elektronicznej. Wreszcie, gdy kierowca odmówi zapłacenia grzywny, sprawa będzie przekazywana do władz jego kraju, które będą mogły zmusić go do uregulowania mandatu. Dyrektywa jeszcze nie weszła w życie, ale warto wiedzieć, że we Francji złapany przez policję kierowca musi od razu zapłacić mandat albo mu się odbiera prawo jazdy. Konsulat w Paryżu ma wiele telefonów od kierowców, którzy zostali przyłapani i nie mają pieniędzy na zapłacenie kary. Dodajmy jeszcze za Parlamentem Europejskim, że istnieją ogromne różnice w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie. Ogólnie rzecz biorąc, podróż drogowa jest najbardziej niebezpieczna w Grecji, w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Na przykład na drogach Łotwy, Litwy i Estonii jesteś 3 razy bardziej narażony na śmierć niż w Szwecji i Holandii, które należą do najbezpieczniejszych krajów Unii Europejskiej. Niektóre ulepszenia już zostały wprowadzone. Francja i Portugalia zmniejszyły liczbę ofiar wypadków drogowych o 40% od roku 2001. Szacuje się, że w samej Francji ocaliło to życie 3,5 tysiącowi ludzi. Unia Europejska będzie świętować drugi dzień bezpieczeństwa na drogach 13 października 2008 roku w Paryżu.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Wizyta na targach antykwarycznych ma tę wyższość nad wizytą w muzeum, że można sobie pomarzyć o posiadaniu oglądanych obiektów. Muzea, jak wiadomo, nie pozbywają się ich, a w każdym razie nie powinny, to też pomiędzy danym obiektem a oglądającym jest rodzaj bezwzględnej bariery. Natomiast na targach wrażenie bliskości dzieła sztuki może być przemnożone przez to, że jest ono oglądającemu proponowane na własność. Nie szkodzi, że nasze konto w banku nie jest 7-cyfrowe. Nawet gdyby było, Wenus Botticellego i tak nie wyprowadzilibyśmy z Uficjów. Natomiast moglibyśmy sobie zafundować na paryskim Biennale Antykwariuszy Madonnę wśród aniołów współczesnego mu Francesco Botticiniego albo prześliczną malutką Madonnę z dzieciątkiem wśród czworga świętych sieneńskiego mistrza Giovanni di Paolo. Oba obrazy wśród innych z tej samej epoki wystawia Galeria Moretti. Dodajmy jednak, że i 7-cyfrowe konto nie wystarcza. Potrzebne są także czujność i szybka decyzja.
Na standzie monachijskiej galerii Rüdigera zafrapował mnie drewniany, polichromowany, pełen gracji posąg świętego Jerzego z należycie pognębionym smokiem u stóp. Chciałem zrobić zdjęcie, ale pozwolenia na to nie otrzymałem. Poinformowano mnie uprzejmie, że jest to dzieło nieopublikowane, wykonane w kręgu Wajta Stossa, bardziej w Polsce znanego jako Wittstwosz, które niestety znalazło już klienta. Dowiedziałem się tylko, że pochodzi z kolekcji jednej z niemieckich rodzin książęcych. Na wspólnym standzie galeria Amels i Adam Williams proponują i fotografować nie bronią wybitną, dynamiczną kompozycję Alessandra Turki, zwanego Orbetto, z pierwszej połowy XVII wieku, pod tytułem Diana i Akteon. A w głębi jeszcze portret mężczyzny pod tytułem Filozof w turbanie, Domenica Tiepola. Na Biennale jest także oczywiście sztuka współczesna, na przykład na standzie Applica Prazon, dobrane z bezbłędnym smakiem obrazy Nicolas de Stala, Poliakowa, czy też innych przedstawicieli paryskiej abstrakcji. Na standzie Jana Kryziera obszerny wybór obrazów Picassa, co mało oryginalne, ale także Edwarda Hoppera. Ale na Biennale antykwariuszy wystarczyłaby mi sztuka dawna. Kupić sobie obraz Petera Bruegela młodszego? Proszę bardzo, właśnie jest do sprzedania w galerii de Jonkheer. Jeśli nie skuszą nas tam obrazy mniej znanych malarzy, jak antwerpski mistrz papug z połowy XVI wieku, którego przepiękna, malowana olejem na desce Madonna wisi sobie od tak na bocznej ściance. Na standzie galerii Didiera Arona pomarzyłem sobie o nabyciu ulubionego mojego artysty z końca XVIII wieku, Huberta Roberta, malarza ruin i monumentów. I właśnie wiek XVIII, który długo był największą siłą paryskiej biennale antykwariuszy, po czym w ostatnich latach wyszedł z mody do tego stopnia, że ceny zleciały na pysk, jest paradoksalną nowością tegorocznego jej wydania. Kilka galerii skrzyknęło się, by zaznaczyć, że ta epoka, szczególnie w meblarstwie, oferuje nieprześcignione bogactwa. To prawda. Na dowód wystarczy wystrój standu galerii François Léage, prawdziwego pasjonata tej epoki, skupiający w harmonijną całość przepiękne meble i akcesoria na tle zabytkowej antykizującej boazerii, dzieła architekta Bellanger, zdobiącej niegdyś podparyski pałacyk u stóp Montmartru. I nie on jeden. W Biennale uczestniczy po raz pierwszy mityczna, istniejąca od 1875 roku paryska galeria Cramer, która w ciągu swej historii wyposażyła w dzieła XVIII-wieczne połowy światowych muzeów. Na dwóch niewielkich standach pokazuje ona, jak znakomicie dzieła XVIII-wieczne funkcjonują zarówno w klasycznym, jak i całkiem nowoczesnym wnętrzu. Albo galeria Valois, która zdecydowała się na swoistą manifestację, na podsumowanie swej działalności i rodzaj hołdu dla sztuki tego czasu, wydając 500 000 euro na swój stand, na którym pokazuje wyłącznie dzieła już sprzedane. Przy takiej motywacji wiek XVIII ma przed sobą zapewnioną przyszłość.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Podparyska dzielnica biznesu La Défense z rozmachem świętuje 50 lat istnienia i mnoży projekty na przyszłość. Wyobraźmy sobie rok 2015. Dzięki słynnym architektom Jeanowi Nouvelowi, Tomowi Menowi, Christianowi de Port-Saint-Parcowi i Robertowi Sternowi La Défense uzyskała nowe oblicze. Najwyższy budynek ma ponad 300 metrów, otaczają go inne wyniosłe i odważne formy przecinające niebo Paryża. Dzielnica nie ma już nic wspólnego z tym, co w 1958 roku wymyślił dla niej generał de Gaulle i co było wtedy awangardą i wzorem dla innych innowacji architektonicznych na świecie i co zainspirowało m.in. dzielnicę biznesu w Moskwie. Nowoczesność jednak bardzo szybko się starzeje i już pod koniec XX wieku La Défense zaczęła lekko trącić myszką. W ostatnich latach postanowiono ją przebudować i w ciągu najbliższych 8 lat co najmniej 15 wieżowców zostanie zrównanych z ziemią. Na ich miejscu staną nowe drapacze chmur. W sumie La Défense zyska 300 tysięcy metrów kwadratowych nowych biur i 100 tysięcy metrów kwadratowych nowych mieszkań. Pierwszy projekt przekształcenia dzielnicy wyszedł od obecnego prezydenta Francji, Nicolasa Sarkoziego, który w 2006 roku był przewodniczącym EPAD-u, czyli Państwowego Urzędu do Spraw Renowacji La Défense. Marzeniem Sarkoziego byłoby La Défense zrównana została rangą i okazałością z najpiękniejszymi dzielnicami biznesu w Europie – Londynem, Amsterdamem i Berlinem. Wprowadzaniem jego planów w życie zajął się Bernard Bled, dyrektor generalny EPAD-u, którego pierwszym posunięciem było rozpisanie konkursu na projekt wieżowca Signal, który symbolizować ma, począwszy od 2013 roku, odrodzenie dzielnicy. Do konkursu stanęły największe gwiazdy architektury światowej, m.in. Brytyjczyk Norman Foster i Amerykanin Daniel Lipskind. Szczęśliwym laureatem został Francuz Jean Nouvel. Przebudowy La Défense pobudziły ambicje inwestorów. Francusko-holenderska spółka Unibail Radomco, właściciel wieżowców Knit i Quatre Temps, która w 2007 roku sprzedała za 2 miliardy euro kompleks Cœur Défense, szuka architekta, który nie tylko zbuduje najwyższy budynek La Défense, ale który zapewni mu odnawialne źródła energii dzięki kolektorom słonecznym i turbinom wiatrowym na dachu. Jednym z pierwszych wieżowców, które wyrosną z ziemi w 2011 roku, będzie budynek CB21, zaprojektowany przez Jeana Massa. Najpiękniejszą jego ozdobą ma być ogród, który zainstalowany zostanie na 43 piętrze. Potem przyjdzie kolej na budynek o nazwie Carpe Diem, kompanii ubezpieczeniowej Aviva, znajdujący się w pobliżu centrum handlowe Quatre Temps, jego nowy multiplex Cine Cité, 12 restauracji i szereg nowych sklepów przeszło już mutacje w ostatnim czasie. Wielkim wyzwaniem dla odnowionej La Défense będzie komunikacja. Jeśli linia E szybkiej kolejki miejskiej RER nie zostanie przedłużona najpóźniej do 2020 roku, nowa dzielnica, w której pracować ma 40 tysięcy osób więcej, znajdzie się w niebezpieczeństwie. Do priorytetów należy także poprawa oświetlenia i oznakowania. Wiele zatem wyzwań dla tego odważnego projektu. W środę 10 września przed pałacem w Wersalu zebrało się 25 osób, by zaprotestować przeciwko wystawie współczesnego amerykańskiego artysty Jeffa Koonsa, który do końca grudnia prezentuje 17 swych dzieł w zabytkowych wnętrzach pałacu, słynnej galerii Luster, apartamentach króla i królowej, a także na zewnątrz, w ogrodach. Koons jest jednym z najznamienitszych, najlepiej sprzedających się i najbardziej rozreklamowanych przedstawicieli pop-artu. We Francji nigdy dotąd nie wystawiał i jego ekspozycja w dawnej siedzibie Ludwika XIV budzi ogromne kontrowersje. W XVII-wiecznym salonie marsowym zawisła zatem gigantyczna rzeźba z aluminium przedstawiająca Homara. Jedno z najbardziej szalonych dokonań artysty, Rabbit, nadmuchiwany królik z inoksu, króluje w salonie obfitości. Rzeźba Split Rocker, połączenie głów konia i dinozaura, umieszczona została w oranżerii. Wielce te oryginalne prace, łączące pop art z kiczem, zaczęły powstawać na początku lat 80. Wiele z nich Koons zadedykował swemu synkowi, którego nie widział już od wielu lat, ponieważ matka dziecka, była towarzyszka życia artysty, gwiazda włoskiego porno Cicciolina, sprzeciwia się spotkaniom. Za Wersal odpowiedzialny jest obecnie Jean-Jacques Ayagon, były minister kultury Francji. To on zgodził się, by do magicznego miejsca, którym jest okazały klasyczny pałac Króla Słońce, wtargnęła sztuka budząca w najlepszym wypadku uśmiech i zdziwienie. Wersal ma być symbolem żywej kultury. Nie mamy prawa topić go w formalinie, argumentuje Ayagon, który, jak zauważyli dociekliwi dziennikarze, pracował w przeszłości dla François Pinault, głównego mecenasa wystawy i wielkiego kolekcjonera Jeffa Koonsa. Były minister kultury odpiera zarzuty, podkreślając, że od dawna już nie jest związany z Palazzo Grassi w Wenecji, w którym znajdują się kolekcje Pinault. Inicjatywy broni także Jérôme de Noirmont, który Jeffa Koonsa wystawiał w Paryżu na długo, zanim zrobił on furorę na światowych rynkach sztuki. niezależnie od tego, czy lubi się tego artystę, czy nie, jedno jest pewne, podkreśla de Noirmont. Nigdy jeszcze nie mówiono tyle o Wersalu, co teraz. Ta spektakularna wystawa pasjonuje zagraniczną prasę. Reportaże z jej inauguracji nadały telewizje CNN i BBC. Artykuły były nawet w gazetach kolumbijskich. Ta wystawa to wspaniały mariaż kontynentów i kultur. To szansa dla Francji, Paryża, francuskich artystów. Z pewnością zbyt konserwatywnych. Koszt organizacji wystawy Jeffa Koonsa w Wersalu oceniany jest na 1 900 000 euro. Gro tej sumy wyłożyli mecenasi prywatni. Finansowy wkład François Pinault, który wypożyczył 5 dzieł ze swych kolekcji, ocenia się na 800 000 euro, a Rada Generalna Departamentu Yvelines zgodziła się przeznaczyć na wystawę 200 000 euro.
On n'est pas encore revenu du pays des mystères. Il y a qu'on est entré là sans avoir vu de la lumière. Il y a là le feu, le computer, Vivendi et la terre. On doit pouvoir s'épanouir à tout envoyer enfin en l'air. Petit roi de pacotille, on peut toujours espérer entrer un jour dans la famille. Sûr que tu pourras devenir un crack boursier à toi tout seul. On pourrait même envisager que tout nous explose à la gueule. Autour des oliviers palpitent les origines, infiniment se voir rouler dans la farine à l'envers.
W języku polskim z Paryża. Muzyka świata.
magazyn RFI w opracowaniu Agnieszki Kumor.
On wychodzi z bolesnego rozstania, ona pozostawiła w ojczystym kraju męża, którego nie kocha. Spotykają się na ulicach Dublina. W idealnym świecie kochaliby się i żyli długo i szczęśliwie. Połączy ich, co prawda, wspólna pasja muzyczna, ale rozdzieli nieuchwycona w porę szansa. Być może również brak odwagi rzucenia się w nieznane, rezygnacja jeszcze przed rozpoczęciem biegu. Tak można by w skrócie opisać akcję filmu Irlandczyka Johna Carneya Once. Tak właściwie to akcji jest niewiele, bo film powstał w głównej mierze wokół muzyki Glenna Hansarda i Markety Irglowej, którzy odtwarzają rolę dwojga nieudacznych bohaterów.
Tematy muzyczne, prosta aranżacja, jeszcze prostsze dwugłosy, choć przyznać trzeba interesujące słowa.
Muzyka z filmu Once zachwyciła jednak członków Amerykańskiej Akademii Filmowej, którzy piosenkę przewodnią Falling Slowly i jej twórców nagrodzili Oscarem. Gitarzysta Glenn Hansard to obdarzony chropowatym nieco głosem założyciel i wokalista irlandzkiej grupy Frames. Urodził się w roku 1970 w robotniczej rodzinie w Dublinie. Muzyce poświęcił się w wieku lat 13. Zaczynał jako uliczny grajek. Rolę tę gra w filmie Johna Kearneya. Wsparcie matki pozwoliło mu na zajęcie się szlifowaniem stylu. Dzięki jej pomocy pieniężnej nagrał pierwszą kasetę demo, która trafiła do rąk Deniego Cordella z Island Records, producenta m.in. płyt Joe Cockera. Z błogosławieństwem fundatora wydawnictwa Chrisa Blackwella buńczuczny 17-latek podpisał pierwszy w życiu kontrakt. Od tego czasu Frames wydali kilka wspólnych albumów, choć już z innym producentem. Przy szóstym albumie Hansard zadebiutował solowym krążkiem The Swell Season, który zapoczątkował jego współpracę z Irglową. I don't even know if I'll ever see you again. Is it a choice that we even have? Bang, bang, down on the piano till I smash the keys. Living alone with the melodies. Everything's gone and I don't know where. And the rules don't apply. Polska piosenkarka folkowa Markéta Irglowa ma zaledwie 20 lat. Jej kariera zaczęła się 7 lat temu. Przypadkiem na przyjacielskim spotkaniu Glenn Hansard został zaproszony do jej rodziców na garden party. Słuchając, jak wykonuje piosenkę Frames Star Star, starszy kolega poprosił 13-latkę o wspólne wykonanie utworu z zespołem na scenie. Potem to wspólne muzykowanie znalazło się na koncertowym nagraniu płyty Frames The Breadcrumb Trail. Pisząc i koncertując z Frames po Stanach Zjednoczonych i Irlandii, Irglowa napisała też własne piosenki. A potem, jako się rzekło, był album The Swell Season. Aż 5 piosenek z filmu Once pochodzi właśnie z tego albumu, zostały na nowo zaaranżowane, brzmią ascetycznie, jakby były zwykłym nagraniem demo. Niektóre w istocie nagrane zostały w domu w bliżej nieokreślonym dniu, jak czytamy w notce dołączonej do płyty. Jest w tych melodiach jakaś nieuchwytna tęsknota, a nawet rezygnacja, jest szept i przestrzeń jak w Lies. Jest prymitywny, niemal dziecinny syntetyzator w Fallen from the Sky. Są ballady i przeboje, jest przede wszystkim wspaniały klimat, długo brzmiący w uszach i sercu po skończeniu płyty.
You must have fallen from the sky. Oh,
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie, Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.